W uchu na świat kierunek północ, a razem ze mną w studiu Magda z Podlasia, czyli Magdalena Dąbrowska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Kiedy u nas jest więcej słońca, ty wybrałaś kierunek zdecydowanie chłodniejszy. Mówimy o Islandii. Dlaczego?
Bo to jest idealny moment, żeby w tym kierunku się udać. Zima byłaby zbyt zimna, bo Islandia jest wysoko na północ, więc to by były bardzo trudne warunki do zwiedzania. No a tutaj miałam ogromny komfort. Jeszcze udało nam się trafić w pogodę na przełomie czerwca i lipca. Była wspaniała wycieczka.
Jesteś rozpoznawalna również przez słuchaczy Polskiego Radia Białystok jako kobieta, której podstawowym środkiem transportu jest rower. Rozumiem, że na Islandię najpierw trzeba było dopłynąć.
Tak, tak, zdecydowanie. Na Islandię trzeba było dopłynąć promem, ale w tej podróży nie zdecydowałam się akurat na rower, bo potrzebowałam trochę odmiany właśnie od podróży rowerowych i ponieważ Islandia była na mojej liście kierunków do odwiedzenia, a trudno by było zrobić to w pojedynkę, bo wyspa jest różnorodna i najlepiej poruszać się po niej samochodem, ale potem jak się okazało, można też rowerem, ale ten kierunek wybrałam na zwiedzanie z grupą, żeby te doznania też dzielić z innymi ludźmi.
Czyli zupełnie nieznana perspektywa odkrywania nowego miejsca przez ciebie. Czy to była podróż i wyprawa organizowana z grupą, ale spontanicznie przez was, czy zdecydowaliście się na organizatora imprezy i po prostu skrzyknęliście się pewną ekipą?
Tutaj w decyzji pomogła mi trochę koleżanka, która była już z organizatorem, powiedzmy z jej kolegą, który podróżował na Islandię i zna każdy zakamarek. I po prostu zaczął zabierać ze sobą innych znajomych, ludzi, którzy chcieliby też z nim podróżować. Więc wyszło to dość spontanicznie, ale ta perspektywa kogoś, kto już był wiele razy w tym miejscu i nadal chce tam wracać, jeszcze bardziej mnie zachęciła do tego, żeby z tym człowiekiem się na wyprawę wybrać.
A z drugiej strony dawała wam poczucie bezpieczeństwa, że trasa, którą sobie naszkicujecie, będzie do zrealizowania. Na ile dni tam się wybraliście?
Wycieczka trwała ogólnie 16 dni, 12 dni spędziliśmy na Islandii, a pozostałe 4 na Wyspach Owczych.
I o tym porozmawiamy następnym razem. Zaprosimy Magdę na temat Wysp Owczych do odrębnego ucha na świat.
Super.
To teraz Islandia, ciąg dalszy.
Na Islandii spędziliśmy 12 dni, spaliśmy w namiotach i przejechaliśmy wyspę naokoło. Jest taka droga, która nazywa się Ring Road, ma 1300 kilometrów i okrąża po prostu wyspę i my trochę z tego szlaku zboczyliśmy, ale pokonaliśmy wszystkie popularne atrakcje, które były na tej drodze.
To jest taka budżetowa podróż? Ile tak mniej więcej trzeba zarezerwować pieniędzy, jeśli planowalibyśmy taką wyprawę?
Wydaje mi się, że wersja, którą zrealizowaliśmy, była budżetowa nawet przez fakt spania w namiotach. Pogoda akurat nam sprzyjała i trudno mi oszacować tak dokładnie taki koszt podróży, gdyby ktoś chciał zrealizować się sam. No mi wyszło około 12 tysięcy złotych, z tym, że poruszaliśmy się też promami, które były bardzo drogie. 3 tysiące złotych. To były same koszty biletu na prom i no wiadomo, trzeba ten samochód zatankować na wszystkie te kilometry. Dodatkowo jedzenie, ubezpieczenie. Podróżowanie po Islandii jest trochę ryzykowne, dlatego warto mieć dobre ubezpieczenie. No i koszty życia, przyjemności, atrakcji.
Zanim zagłębimy się w odkrywanie Islandii, to przypomnij sobie to pierwsze wrażenie z tego kraju. Docierasz do Islandii, rozglądasz się dookoła i...
Kosmiczny krajobraz. Pierwsze wrażenie takiego... Trudno mi nawet sobie to teraz ubrać w słowa, że ta przyroda była tak niesamowita, a jednocześnie tak surowa, że ciężko było mi to opisać słowami. Pamiętam, że jak pisałam wiadomość do mojej przyjaciółki, to napisałam: Ewelina, to jest tak, jakbyś oglądała National Geographic i była w tym na żywo.
Jaki typ turysty odnajdzie się w Islandii?
Islandia jest na tyle specyficznym kierunkiem północnym, jest wyspą i wydaje mi się, że to powoduje, że przyjeżdżają tam ludzie, którzy są nastawieni na prawdziwą przygodę.
Zahartowani.
Tak. Chciałabym wyjaśnić, czym to według mnie jest. To są ludzie, którzy nie boją się zwiedzać w deszczu, nie boją się zimna, ponieważ kempingi są bardzo popularnym sposobem na nocowanie, to trzeba być przygotowanym też sprzętowo na różne warunki spania w tym namiocie.
Takie survivalowe podejście,
tak,
do wyprawy,
tak,
trzeba,
tak,
cenić.
Tak, dokładnie. oczywiście można to zrobić bardziej luksusowo, powiedzmy, wypożyczając kamper po prostu, śpiąc pod jakimś tam dachem, ale jednak te zmienne warunki w różnych częściach wyspy są bezlitosne czasami dla ludzi.
My przeoczyliśmy trochę na lato w tym roku w Polsce, a jakie temperatury towarzyszyły ci na Islandii?
To było zadziwiające, bo pomimo tego, że przed naszym przyjazdem było bardzo deszczowo i surowo, to w trakcie naszego wyjazdu mieliśmy temperatury nawet do 20 stopni.
Wow!
Ale powiem ci, że ostatniej nocy temperatura w nocy zbliżała się do zera, więc amplituda była bardzo duża, ale to był właśnie taki znak przygody.
I jeszcze ta pogoda na Islandii potrafi być kapryśna, że raz jest słońce, za chwilę zaciągają chmury i ta temperatura gwałtownie spada. Do tego też trzeba być przygotowanym.
Zgadza się.
Jak się do tego przygotować?
Zaczynając od tego ekwipunku kempingowego, to powiedziałabym, że namiot, który ma jakąś wodoodporność, żeby rzeczywiście po nocy nie obudzić się w mokrym namiocie. Powinna być też karimata, mata do spania, dobry, ciepły śpiwór, dobrze, jak jest puchowy. Potem powiedziałabym o piżamie. Do spania wybrałam bieliznę z wełny merino, co oznacza, że to były leginsy i długa koszulka.
Oddychające.
Tak, tak. Więc to są takie materiały, które są naturalne i dobrze się po prostu w tych warunkach sprawdzają przez 16 dni, kiedy nie możemy wyprać wszystkiego regularnie. No i później, kiedy wybierałyśmy się na zwiedzanie, to też potrzebne były te longsleeve'y takie z wełny merino, kurtka wodoodporna, kurtka puchowa też i czapka na głowie zawsze, buty do trekkingu. No i wydaje mi się, że to takie najważniejsze rzeczy.
Ubieramy się tam raczej na cebulkę, na wszelki wypadek. Żeby pewne części z siebie zdejmować, jeśli jest nam za ciepło.
Powiedziałabym, że ubieramy się i rozbieramy się względem pogody, bo właśnie jak przyjeżdżaliśmy z jednej lokalizacji do drugiej, to okazywało się, że deszcz na przykład nie padał, więc ta pogoda była bardzo zmienna, a z drugiej strony na Islandii jest tak dużo wodospadów, że kiedy podchodziliśmy do nich bliżej, to ta bryza taka wody była tak mocna, no, że znów trzeba było tą kurtkę przeciwdeszczową nałożyć.
Jeśli jesteśmy jeszcze przy tym wyposażeniu takim podstawowym podróży, to przy noclegach pod namiotem jedzenie też zabieraliście ze sobą, czy już jednak decydowaliście się na smakowanie lokalnych potraw?
W tej podróży zdecydowaliśmy się na jedzenie liofilizowane. To są takie posiłki, które zostały ugotowane, a później odparowane.
Odpowiednio pomniejszone.
Tak, tak, tak. Żeby później w warunkach kempingowych zalać je wrzątkiem, zostawić na 10 minut. No i rodzą się po prostu takie gotowe potrawy typu kurczak curry czy jakieś gulasze.
Albo pierogi. No bo użyłaś takiego określenia, że wrażenia pierwsze były kosmiczne. To trochę jak nasz Sławosz Uznański, który zabrał taką właśnie żywność w kosmos. Wy zabraliście na Islandię.
Zgadza się, ale powiem ci, że były astropierogi, bo była też seria posiłków wypuszczona na cześć tego.
W jednej z popularnych sieci.
Niektórzy z naszych uczestników wyprawy mieli właśnie astropierogi, astrodeser, astrozupę. Więc jedliśmy takie rzeczy, ale powiem ci, że żeby zjeść codziennie w restauracji i objeżdżać tą drogę Ring Road dookoła, no to niestety nie da się, bo te atrakcje Islandii, one są naturą i no jakby nie da się postawić restauracji na środku niczego, żeby tylko, nie wiem, nakarmić turystów jakimś tam lokalnym jedzeniem. No ludzie są po prostu przygotowani do tego, że jedziemy do marketu, kupujemy skyr, coś co
podstawowe rzeczy.
Jemy, konserwy, no i zjadamy to po prostu w warunkach kempingowych i myślę, że to jest taki najfajniejszy aspekt tego, że to jest rzeczywiście życie na kempingu i widać było, że ci ludzie bawią się tym i podoba im się taki sposób spędzania czasu.
A nasycamy się tym, co widzimy wokół siebie.
Zgadza się.
Gdybyśmy mieli teraz podpowiedzieć taki podstawowy szlak, jak zwiedzać, żeby nie przegapić tego, co najważniejsze?
To jest bardzo dobre pytanie. Sama akurat nie układałam tej trasy, bo miałam ten komfort, że po prostu wybrałam osobę, która jest znawcą Islandii. I tak jak zrobiliśmy to my, to po prostu podążaliśmy tą drogą Ring Road, ale ponieważ część rzeczy była oddalona od siebie albo też była bardzo zła pogoda w miejscu, do którego mieliśmy jechać, to czasami cofaliśmy się, potem nadrabialiśmy trochę drogi, więc zasugerowałabym wynająć samochód, to jako pierwszy i podstawowy taki środek transportu i podążać z mapą albo w prawą, albo w lewą stronę wyspy. w zależności od tego, ile mamy oczywiście czasu i co chcemy zobaczyć, bo Islandia jest wyspą ognia i lodu. No i możemy też pojechać bardziej na wschód, gdzie będzie więcej lodowców i takich surowych krajobrazów, a możemy też pojechać na zachód, gdzie będą fiordy, foki, wieloryby.
To, co ciekawe, to wiele atrakcji zwiedzaliście w środku nocy.
Tak, no właśnie to było niesamowite.
Bo jak to jest możliwe?
Na Islandii w trakcie naszego pobytu był dzień polarny.
Przełom czerwca i lipca.
Tak. I na początku było to dziwne dla organizmu, że jest na przykład północ i jest jasno, jakby była 9 rano. No i ponieważ Islandia jest wciąż bardzo popularnym kierunkiem, jeżeli nie coraz bardziej popularnym, to przyjeżdża bardzo wielu turystów. No i wszyscy chcą zobaczyć te najpopularniejsze atrakcje i zazwyczaj w tym samym czasie. A nasz przewodnik, ponieważ zna już jakby tą taktykę, tą filozofię zwiedzania, zaproponował, że możemy po prostu rozkładać się na kempingach i troszeczkę odpocząć, zjeść jakiś obiad i potem wieczorem wyruszyć tam, gdzie chcielibyśmy zrobić jakieś fajne zdjęcia albo podejść bliżej jakiejś atrakcji. No i robiliśmy to na przykład o północy. Zdarzało się tak, że wracaliśmy o drugiej albo o trzeciej nawet nad ranem.
Te miejsca, które odwiedzaliście, co cię zachwycało?
Wyruszyliśmy z Reykjaviku.
Był czas na sam Reykjavik?
Mieliśmy jeden dzień taki. Jeden szybki dzień na chwycenie cynamonki i zjedzenie fish and chips. Ale powiem ci, Olga, że teraz, jak myślę o tych nazwach islandzkich, jest tak trudno je wymówić, że...
To mów tylko o tym, co widziałaś i Dobra. Co czułaś. Nie musimy wiedzieć, jak się to dokładnie nazywało.
Rozumiem. W pierwszej kolejności pojechaliśmy zwiedzać lodowce. Znaczy zwiedzać. Po prostu doświadczaliśmy tego. Chodziliśmy po lodowcu, mieliśmy wycieczkę, podczas której przewodnik dał nam raki, czekany i mieliśmy możliwość właśnie chodzić po takim lodzie surowym. No i to było niesamowite, że jesteś częścią, w sensie chodzisz po czymś tak potężnym, a jednocześnie troszeczkę ze smutkiem, że ten lodowiec się topi. I byliśmy świadkami tego, no jak ta woda odpływa i tworzy ogromne jeziora lodowcowe, bo temperatura jest wysoka.
Takie bliskie dotknięcie natury i tego, jak to, co dzieje się w klimacie, bezpośrednio wpływa na tę rzeczywistość.
Z lodowców ruszyliśmy na zachód, w stronę fiordów.
Po doświadczeniu lodowców zdecydowaliście się ruszyć na zachód, czyli na fiordy. Zachwyt od pierwszego wejrzenia.
Ojejku, to było niesamowite, ponieważ krajobraz zmienił się 180 stopni. Pojawiło się więcej zieleni, te skały były surowe, już nie było lodowców. No i zaczęły pojawiać się pierwsze zwierzęta.
Jakie?
To były foki. Jechaliśmy właśnie drogą i była plaża, na której wylegiwały się foki.
A można później... było do nich wyjść?
Tak, można było podejść bliżej. I tutaj właśnie to jest ciekawe, że turyści potrafili się tam zachować odpowiednio, że nie podchodzili zbyt blisko, że nie hałasowali. W ogóle była taka strefa ciszy, żeby nie zakłócać spokoju zwierząt. Ale przy fokach pojawiły się też orki, bo orki się żywią fokami. I to było, aż ciarki teraz mnie przychodzą, kiedy o tym mówię, zobaczenie na żywo takiego pokazu natury.
Jakichś jeszcze innych przedstawicieli fauny spotkałaś?
Były wieloryby. Wybraliśmy się na taką wycieczkę speedboatem, której celem było właśnie obserwowanie wielorybów. I to było najlepsze chyba w doświadczeniu całej Islandii, że podpływaliśmy dosłownie, no wypływaliśmy na środek morza, i zaraz przy krawędzi tego speedboata pojawił się wieloryb, który po prostu na wyciągnięcie ręki przypłynął obok nas i potem jeszcze tak zarzucił płetwą, witając się z nami. I to było niesamowite. Po prostu zobaczyć coś, co zwykle oglądamy w programach przyrodniczych tak blisko.
A rozumiem, że można było w bezpiecznej odległości zrobić sobie zdjęcie.
Oczywiście.
Nasycić się tym widokiem i ruszyć dalej. Fiordy to też mi się kojarzą z takimi właśnie urwistymi pejzażami.
Zgadza się. Fiordy kojarzą się chyba bardziej z Norwegią, a nie widziałam w Norwegii fiordów. Fiordy na Islandii były dla mnie pierwszym takim zjawiskiem,
doświadczeniem.
Bardzo podobały mi się wodospady, które znajdowały się przy fiordach. I najfajniejsze w zwiedzaniu fiordów fiordów była sama droga, bo była ona bardzo kręta przy właśnie urwiskowych takich ścianach.
Widowiskowa w związku z tym. Ten efekt wow był właściwie z każdym oddechem.
I pogoda była tak sprzyjająca tego dnia, że słońce rozświetlało nam cały pejzaż. Nie było pochmurno, nie było deszczowo, więc jechaliśmy chyba z 6 godzin samochodem bez przerwy. Pokaz natury.
Gdzieś w tym pejzażu od czasu do czasu jakieś domki drewniane, chatki.
Czasem tak, ale nie było to popularne, czy nie jest to regułą, że w tym miejscu są jakieś osady, bo jest to bardzo daleko wysunięty na zachód punkt Islandii. No i trudno w środku zimy po prostu poruszać się do jakiegoś miejsca, które byłoby skolonizowane, czy byłby tam sklep, albo coś, co zapewni środki do życia.
Jednak jesteś podróżniczką rowerową. Nie sposób nie zapytać cię o to, czy w tak zmiennym klimacie wyspy jest szansa na zwiedzanie jej rowerem, przynajmniej przez chwilę, przez jakiś czas. Czy udało ci się wsiąść na rower na Islandii?
Mi akurat nie udało się wsiąść na rower, ale widziałam ludzi, którym się to udało.
I podejmowali takie wyzwanie.
Tak, zdecydowanie. Ale nie byłabym sobą, gdybym ich nie zagadywała i nie zapytała, jak to jest właśnie zwiedzać Islandię rowerem. Spotkałam Włoszki na kempingu właśnie, podeszłam do nich na kempingu i zapytałam, skąd w ogóle taki pomysł? Co kieruje nimi, że wybierają taki zimny region, zwłaszcza, że są z Włoch? No i powiedziały, że to jest podróż dla ich mamy. To jest taki symbol tego, że ona bardzo chciała tu być, a akurat niedawno odeszła i one przyjeżdżają to w takich warunkach, bo to było coś, o czym ona marzyła, więc tak oddają szacunek
realizują
dla nich w ten sposób.
Niespełnione marzenie. Tak. Ale pytałaś je też o takie techniczne aspekty
wyprawy? Tak, pytałam, jak to jest jechać w tak dużym wietrze i w deszczu właśnie, no bo nie da się ukryć, że przez te 18 dni chyba, jak one jechały codziennie, no padało też i wiało. I powiedziały, że to jest taka podróż, której celem jest droga. I że to, że jest trudno na tej drodze, to jest właśnie o tym podróż, że człowiek decydując się na taki kierunek i taki sposób podróżowania w tej krainie, to jest coś więcej dla niego niż po prostu zwiedzanie. Więc tak bym chciała też to postrzegać.
One też zatrzymywały się na kempingach, skoro tam je spotkałaś. Nocowały pod namiotem czy wynajmowały kampery?
Pod namiotem. Też miały cały sprzęt ze sobą zapakowany, więc naprawdę czapki z głów.
Czujesz, że kiedyś może to jest kierunek dla ciebie? Czy tak
przyszedł
ekstremalnie?
Przyszedł mi do głowy ten pomysł, tak.
No dobrze, ale wróćmy jeszcze do twojej wyprawy. Były lodowce, były fiordy.
Myślę, że warto powiedzieć o gejzerach. Jest to dla mnie zupełnie abstrakcyjne zjawisko, jak ziemia na jednej wyspie. Zobacz, że z jednej strony jest tak gorąca, że woda się gotuje.
Wybucha.
W postaci fontanny gorącej wypływa. A z drugiej strony jest lodowiec, gdzie ta ziemia jest tak zimna, że ten lód jest w tonach.
Miejsce skrajności.
Tak, miejsce skrajności. Właśnie to jest o tym, że to jest wyspa ognia i lodu.
Gejzery to było też miejsce, po którym można się przespacerować? Czy wokół którego? Czy z dystansu się to obserwuje?
Z dystansu. Są tam zrobione po prostu ścieżki, po których można chodzić. I odległość od gejzerów do turystów musi być po prostu zachowana, ale warto wspomnieć, że infrastruktura turystyczna na Islandii i te parki narodowe są bardzo dobrze przygotowane i wydaje mi się, z moich obserwacji, turyści mają też do tego szacunek.
Powiedziałaś o tym pierwszym kosmicznym wrażeniu, o zachwycie wodospadami, lodowcem, ale co musisz powiedzieć, żebyśmy ją zobaczyli, a nie usłyszeli? Żebyśmy słuchając cię teraz przenieśli się na Islandię.
Dobra. Z jednej strony jest to wyspa, która jest bardzo surowa i ten krajobraz jest taki majestatyczny, ogromny, zielony, a z drugiej strony taki niebieski od tego lodu. I jednocześnie zwierzęta i przyroda, która tam jest, jest tak bardzo specyficzna. I tutaj przychodzą mi do głowy jeszcze maskonury. Te ptaszki, które mają takie pomarańczowe dzióbki i pomarańczowe stópki. I są takimi małymi...
Ozdobnikami wyspy.
Tak, takimi pingwinkami, które gdzieś tam sobie z jednej strony latają, a z drugiej strony podchodzą blisko człowieka i są taką wisienką na torcie, powiedziałabym, Islandii. Nie występują w wielu regionach świata, no ale tak jak myślę sobie, to Islandia jest taką drogą po prostu. Islandia jest drogą przez niesamowity krajobraz i człowiek nie może nie doświadczać tego ogromu i tego majestatu, który natura tam stworzyła.
Droga przez nieskażoną przyrodę, albo prawie nieskażoną.
Tak.
Robiłaś zdjęcia i ja trochę podpatrywałam, zerkając na twoje media społecznościowe, więc jeśli chcemy, to możemy do tego wrócić.
Oczywiście.
Jeśli ktoś zna profil Magdy z Podlasia, to na pewno znajdzie zdjęcia z Islandii. Myślisz też o tym, że warto wrócić? Czy takie jednorazowe doświadczenie zaspokoiło twoją ciekawość?
Uważam, że warto wrócić, bo powiedziałam tutaj o tej drodze Ring Road, ale to, co jest w środku wyspy, jest równie ciekawe. I ten interior, gdzie można wybrać się na trekking kilkudniowy z plecakiem i obserwować, w sensie przybliżyć się jeszcze bardziej po prostu do tej przyrody, zdaje mi się pomysłem na kolejną wyprawę.
Bardzo ci życzymy jej spełnienia, a teraz pięknie dziękuję za rozmowę, za wizytę w studiu. Gościem Ucha na Świat Magda z Podlasia, Magdalena Dąbrowska. Dziękuję za spotkanie.
Ja również bardzo dziękuję i zapraszam.